Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. No to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry, drodzy bracia, oto gromadzi nas prawda wiary, która rodziła się w sercach ludzi już od dawna. Rozważamy ją w tym adwentowym czasie, kiedy rzeczywiście przygotowujemy drogę przychodzącemu Panu, kiedy wsłuchujemy się wszystkie starotestamentalne zapowiedzi, kiedy przypatrujemy się temu prorokowi z przełomu Starego Nowego Testamentu. W Adwencie w jakiś szczególny też sposób oddajemy cześć Maryi, przypatrujemy się tej, która stała się Bożą Rodzicielką, przez którą Bóg zrealizował te wszystkie zapowiedzi i dał nam Syna Bożego, Odkupiciela świata. Ta prawda rodziła się w sercach ludzi długo i dawno. Jakoś przeczuwali, że ta bardzo zresztą naturalna, normalna droga, którą Bóg wybrał, by posłać na świat Zbawiciela, że ta droga i te osoby związane z tą drogą muszą być w jakiś sposób uświęcone, doskonałe, nieskalane. Taka była treść wiary, która rodziła się w sercach. Wiary rozważanej zresztą teologicznie przez długie wieki. Biblijną podstawą tej prawdy wiary o zachowaniu Maryi od wszelkiej zmazy grzechu jest to, co czytamy w dzisiejszej Ewangelii, słowa, że Maryja jest pełna łaski. Nie bez wątpliwości była rozważana ta dzisiejsza prawda o niepokalanym poczęciu. Byli, a wśród nich wielcy teolodzy, którzy pytali, jak się ma ta prawda wiary chociażby do innych, do tych, które też uświadamiają nam grzech każdego człowieka. Wszyscy bowiem zgrzeszyli, powiada święty Paweł w jednym ze swych listów. Prawda ta, wyjaśniona przez innych teologów, jakby mówi nam, że na mocy zasług, które uczynił Chrystus swojej męki, śmierci i zmartwychwstania, jak gdyby uprzednio oparciu o to dzieło odkupienia, które podjął Chrystus, to dzięki temu Maryja została nie tylko uwolniona od grzechu, ale zachowana od wszelkiej zmazy grzechu, także od grzechu pierworodnego. Konsekwencją tej prawdy wiary jest zatem przekonanie o tym, że Maryja, nie doświadczając grzechu, nie doświadczała także skutków tego grzechu, nie doświadczyła śmierci, jest w niebo wzięta. To prawda wiary stosunkowo niedawna, jeśli patrzeć na jej oficjalne ogłoszenie, połowa XIX wieku. Ale prawda wiary potwierdzona też w sposób niezwykły w objawieniach maryjnych, kiedy to nastoletniej Bernadecie, 14-letniej, w 4 lata po oficjalnym ogłoszeniu przez papieża tego dogmatu wiary. W objawieniach maryjnych Maryja nazywa siebie niepokalane poczęcie. Nie rozumiała tego ta nastoletnia dziewczyna. Nie mogła o tym usłyszeć, nie mogła tego wyczytać. Stało się to jakimś dowodem potwierdzającym autentyczność tych objawień. Co dla nas oznacza ta prawda, że Maryja została zachowana od samego początku swojego życia, od wszelkiej zmazy grzechu? Bo przecież my nie jesteśmy niepokalani. My odkrywamy w sobie rzeczywistość grzechu. I rzeczywiście trzeba, abyśmy to bardzo świadomie uznali. Trzeba, abyśmy tę prawdę o grzechu bardzo jasno w sobie nazwali, wyznali ją. Święty Jan, który tyle mówi o miłości, gdy mówi o grzechu, to mówi w sposób bardzo radykalny. Kto twierdzi, że jest bez grzechu, jest kłamcą. Trzeba więc, abyśmy najpierw, jak gdyby na tle tej dzisiejszej uroczystości, przyznali się do naszej grzeszności. Nie tylko do grzesznych uczynków, które pojawiają się w życiu każdego człowieka. Ale trzeba nam także jakoś uświadomić sobie, odkryć tę prawdę o tym, że nasza, że moja ludzka natura jest niedoskonała, jest skażona grzechem, że ja jestem zdolny do czynienia zła. To zadziwiające, ale wielcy święci, w życiu których nie było złych uczynków, ale oni tym głośniej, tym bardziej świadomie mówią właśnie o swojej grzeszności, niegodności. Gdyby tak pod tym kątem czytać chociażby dzienniczek świętej siostry Faustyny, ileż razy ta święta zakonnica przyznaje się i uświadamia sobie swoją własną niegodność, a przecież nic złego nie robiła w swym życiu. Ale tak jest, że im większa jest miłość do Boga, im większa bliskość do tego, który jest źródłem wszelkiej świętości, to jak gdyby na Jego tle, jak gdyby w Jego świetle, tym bardziej każdy człowiek widzi swoją niegodność, słabość, grzeszność. To tak jak z brudem, którego nie widzimy na naszych rękach, gdy stoimy w ciemnym pomieszczeniu. Jeśli staniemy w świetle, widzimy nawet najdrobniejsze sprawy o wiele dokładniej. Warto to zauważyć, zwłaszcza jeśli w naszym życiu, gdy korzystamy z sakramentu pokuty, nie odkrywamy grzechów ciężkich. Tak być powinno. To właściwie normalny stan życia chrześcijanina. Wolność od grzechu ciężkiego. Zresztą nie jest też tak łatwo, mówię to w cudzysłowie pewnym, nie jest też tak łatwo zgrzeszyć grzechem ciężkim w sposób świadomy, dobrowolny w rzeczy ważnej. Ale jeśli nasze sumienie nas nie oskarża, albo bardzo rzadko oskarża nas o grzechy ciężkie, to wcale nie oznacza, że nie jesteśmy grzeszni. Warto to przemyśleć, zwłaszcza w kontekście sakramentu pokuty. Bywa, że komuś, że niejednemu z nas jest ciężko zobaczyć w rachunku sumienia rzeczywisty, prawdziwy stan naszej duszy. Uroczystość dzisiejsza pozwala nam, abyśmy rzeczywiście uświadomili sobie nasz stan, że nie jesteśmy niepokalani, że jest to prawdą, prawda o naszym grzechu. Ale możemy to czynić równocześnie bez lęku, bo oto w zasięgu naszej ręki jest to samo źródło odkupienia, ta sama łaska, którą wysłużył Chrystus na drzewie krzyża. Wysłużył przez swą mękę, śmierć i zmartwychwstanie, a właściwie jeszcze wcześniej przez swoje wcielenie, przyjęcie ludzkiej natury. To samo źródło, które sprawiło, że Maryja została zachowana od grzechu, pozwala nam, uświadamiającym sobie nasz grzech, pozwala nam z tym większym pragnieniem, tęsknotą, jak gdyby z potrzebą serca zaczerpnąć tej zbawiającej nas łaski. Korzystamy z niej. Przede wszystkim, gdy podejmujemy walkę z grzechem, pracę nad naszymi słabościami. Korzystamy z niej i czerpiemy przede wszystkim w sakramencie pokuty, który jest tym miejscem pokonywania grzechu, zwyciężania grzechu. Korzystamy z tej łaski, z tej samej łaski, która Maryja zachowała od grzechu, każdego grzechu. Korzystamy, gdy podejmujemy każdą formę pracy nad sobą. I nie jest to tyle owoc naszych wysiłków, naszych postanowień, naszych dobrych decyzji, które też Panu Bogu są potrzebne. Ale nasza praca nad sobą to przede wszystkim owoc łaski, która nas do tego uzdalnia. Bo tak naprawdę cel ten, do którego niepokalana dążyła, w niebo wzięta, ten cel jest i naszym celem, choć droga, która do niego prowadzi, jest inna, jest jak gdyby okrężna, prowadzi przez pokutę, przez nawrócenie, prowadzi przez pracę nad sobą, prowadzi wreszcie przez bramę śmierci, ale my także mamy razem z nią doświadczyć chwały nieba. Dzisiaj, gdy przypatrujemy się niepokalanie poczętej, gdy przypatrujemy się jej drodze, która prowadziła ją do zbawienia, chciejmy bardzo jasno stanąć przed Bogiem, uświadamiając sobie całą naszą ludzką słabość, grzeszność, chorobę grzechu, który zakorzenia się w nasze serce. Ale czynimy to z głęboką wiarą w wielkość tej łaski, która ma moc oczyścić nas z każdego grzechu. Stawajmy więc z wielką wdzięcznością i z ochotnym sercem, pragnącym sercem, jak najpełniej zaczerpnąć z tego zdroju zbawienia, które wysłużył nam Chrystus Pan. Amen.